Ja dobrze znam to, bo zgubić sens jest łatwo, jak język Esperanto, każdy kumać miał to. Siemaneczko. Słuchajcie, muszę się pożalić. Dopadła mnie ostatnio frustracja niezrozumienia. No i borykam się z takim problemem, że ja nie rozumiem innych, a inni nie rozumieją mnie. I co gorsza, jakby to moje nierozumienie innych nagle się nasiliło, bo to, że mnie nikt nie rozumie, no to to jest oczywiste. Przecież ja od dziecka żyję i umieram, jak młody Werther w jego cierpieniach. Co nie? Artystka. Po prostu artystka. Uwięziona w ciele korposzczura. No dobra, bo może teraz troszeczkę też przeholowałam. Jeżeli chodzi o to niezrozumienie, to spotykam się z nim też na co dzień, w takich sytuacjach zwykłych, codziennych, które de facto z założenia powinny być jasne. Nie będę się tutaj rozwodziła nad tym, że moje koncepcje, moje pomysły i moje plany na życie są niezrozumiałe przez innych, bo przecież nie po to powstał ten podcast, by wiecznie narzekać. Ale proszę, przykład niezrozumienia zaledwie z zeszłego tygodnia. W drodze do pracy zaczepił mnie Żul. Tak, oczywiście, no bo któż inny mógłby mnie zaczepić? Podbił do mnie na pewniaka i mówi do mnie tak. Proszę pani, ja przepraszam, ale pani tak spoko wygląda. Da mi pani na wódkę, bo mnie tak czepie, że już nie mogę. No delirkę mam jak nie wiem. Trochę mi się żal chłopa zrobiło, no dobra, przyznam, nie? Ale przysięgam, że nie miałam hajsu, bo nie dalej jak w sobotę nakarmiłam Żula pod Biedronką. No i mówię do niego, że jest mi bardzo przykro z tego powodu, że go telepię, ale no ja nie mam pieniędzy niestety. Ale zostałam absolutnie zignorowana przez Żula. Żul się nie poddawał. Zaproponował, żebym weszła z nim do Żabki i kupiła mu to, co on sobie wybierze. No kurwa, sponsorkę se znalazł, co nie? Tak między nami, to kiedyś zasponsorowałam Żula, ale tylko i wyłącznie z uwagi na to, że potrzebowałam jego pomocy, gdyż ponieważ nagrywałam film krótkometrażowy i Żul obiecał, że za jabola chętnie mi pomoże i da się nagrać. No więc weszłam z nim do sklepu, a Żul, jak król życia, a nawet i pan śmierci, złapał się pod boki jak łowiczanka i oznajmił kasjerce. Dwa czarne konie, ta pani płaci. No już nie miałam wyjścia, musiałam zapłacić. Żul wziął dwa czarne konie i poszliśmy kręcić film. Jak możecie się spodziewać, na żadnym festiwalu film ten nagrody nie zdobył. Nie zdobył nawet nominacji. Ale nic to. No więc generalnie poczułam się tak trochę jak pani Katarzyna Nosowska, która w piosence Sik śpiewa. Nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak? No dlaczego, Żulu? Dlaczego? Litości nie masz? No i prawdę mówiąc, to zrobiło mi się trochę przykro, że już nawet Żule przestały mnie rozumieć. Bo moim zdaniem ja wykazuję się względem nich ogromnym zrozumieniem. I ty, Żulu, przeciwko mnie? Ten dzień już był zmarnowany, z tego dnia już nic nie było, bo po prostu cały dzień zastanawiałam się nad tym, co się stało, że straciłam po prostu kontakt z Żulami, że już nie mówię językiem Żuli jak Harry Potter językiem węży, ale potem dotarłam do biura i okazało się, że tam to znowu ja nikogo nie rozumiem. To znaczy tam mnie też nikt nie rozumie, ale tam to jest tak, że od nikogo tego nie oczekuję, no. Poprzeczka nie jest zawieszona tak wysoko jak względem Żuli. Tutaj to nie mam żadnych wymagań, żadnych oczekiwań. Najniższy standard z możliwych. W biurze zderzyłam się z problemem tak zwanego strumienia świadomości. Cały dzień musiałam obcować z osobami, z jakimś wrodzonym słowotokiem po prostu, które pierdolą dla samej idei pierdolenia. I ja już naprawdę w tym momencie nie wiem, muszę wam powiedzieć, czy to moje umiejętności poznawcze powstrzymują mnie przed zrozumieniem tych osób, czy ci ludzie naprawdę nie potrafią się wysłowić. Ale mam takie wrażenie, że oni nawet jak nie mają nic do powiedzenia, to wciąż wydobywają z siebie dźwięk. Na przykład taki o, aha. Czemu to ma służyć, nie wiem. Podejrzewam, że jest to pewnego rodzaju fetysz podniecania się własnym głosem. A jak to mówiła moja babka z matematyki, to jest niezdrowe. No i powiem wam, że po całym dniu obcowania z takimi osobami, które po prostu swoimi słowami kreują jakąś wirtualną rzeczywistość, tworzą taką bańkę, w której cię potrafią uwięzić, no to ja byłam wykończona psychicznie. Miałam budyń zamiast mózgu. Frustracja też we mnie narastała, bo nie umiałam pogodzić się z tym, że wszyscy mówimy tym samym językiem, a wciąż się nie rozumiemy. Że ja nie rozumiem innych, inni nie rozumieją mnie. Język ten sam, ale cały czas coś nie trybi. Cały czas coś jest nie tak. Napisałam do mojej psiapsi, żeby zrobić sobie taki sprawdzian zdrowia psychicznego, czy jeszcze wszystko jest ze mną w porządku, czy to ja, czy inni. No i powiem wam, że odetchnęłam z ulgą, bo ona mi napisała, że jest to samo. Że jest na spotkaniu z menadżerką i ta menadżerka po prostu napierdala itp. itd. I nic z tego nie wynika. Równie dobrze mogłaby nie mówić wcale i nic by się nie zmieniło. Ziemia wciąż by obracała się wokół własnej osi i krążyła wokół Słońca. Aczkolwiek wciąż nie byłoby jasne, czy jest płaska, czy nie. I jak stwierdziła moja psiapsi, to są tak zwane nieprzefiltrowane pierdy mózgowe. Uważam, że ten termin powinien się znaleźć w słowniku języka polskiego, gdyż nic tak świetnie nie oddaje sytuacji, w której znajdujemy się na co dzień, jak to sformułowanie właśnie. No i pomyślałam sobie, cóż za trafna uwaga. Jak w takim razie człowiek ma funkcjonować na co dzień, jako jednostka zdrowa psychicznie, kiedy przez praktycznie 10 do 12 godzin w ciągu dnia jest zaczadzany tymi pierdami mózgowymi? No przecież to się nie da. Może powinna powstać jakaś alternatywa do grupy tych walczących ze smogiem, co troszczą się o nasze płuca. Może ktoś wreszcie powinien zacząć się troszczyć o to, czym oddycha nasz mózg. Bo skończy się to tak, że wszyscy będziemy oddychać świeżym powietrzem w stanie śmierci mózgowej. Martwi mnie też bardzo to, że chyba język polski umiera. Odchodzi w ogóle w zapomnienie. Sama jestem też temu winna, no bo pracując w korporacji to mam tak zrytą banię, że po prostu po polsku nie potrafię powiedzieć już nic. Poza tym umówmy się. Zasób słów, jakiego używam, może budzić pewne zastrzeżenia. Natomiast w mojej prywatnej ocenie, w porównaniu z językiem korporanto, mój zasób jest całkiem niezły. W ogóle język korporanto to już się tak rozwinął, że on powinien uzyskać status oficjalnego języka używanego w korporacji. Bo to już nie są przelewki. Teraz to tylko czekać, aż korposzczury zaczną walczyć o uznanie ich jako mniejszości etnicznej. Zatem, jak już się zapewne domyślacie, ja, żeby nie popaść w marazm, stwierdziłam, że pochylę się nad tym fenomenem korporanto i zbadam sprawę. Przestawiłam sobie trybiki w mózgu i każdy call traktuję jako studium przypadku. I zamiast słuchać, co oni chcą mi przekazać, notuję co lepsze kąski i dokonuję ich analizy językowej. Powiem wam, że jest to fascynujące. Ustaliłam, że język korporanto to jest ponglish doładowany nieskończoną liczbą akronimów, których nikt nie potrafi rozszyfrować. Akronimy to jest podstawa korporanto. Każdy ich używa, jest turbo ważnym managerem swojego losu, ale jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. W rzeczywistości nikt z tych menadżerów nie rozumie, o czym mówi. Po prostu używa tych akronimów, żeby brzmieć, jakby to powiedzieli w języku korporanto, fancy. Ale żeby być tutaj sprawiedliwą, chciałam wam powiedzieć, że akronimy skaziły nie tylko język w korporacji. Akronimy ogólnie skaziły język polski. Nie wiem, czy wiecie, co znaczy akronim HIT, pisany przez CH. Tak, dokładnie. Jest to czasopismo Chrystus i Ty. Także jak teraz wam ktoś powie, że to jest HIT, to się zastanówcie, o jaki HIT chodzi. Ten przez samo H, czy ten przez CH? Bo można wpaść w niezłe tarapaty, jak się człowiek uwikła w taką dyskusję, której kontekstu nie zrozumie. No ale dobrze, wracając do tego korporanto. No przysięgam, że nie można niczego zrozumieć. Co ci ludzie robią, czym oni się zajmują, kim oni są? Tam wszyscy puszują, eskalują, flagują, żadnej litości nie czują, nie? To jest szok po prostu. Google Translator powinien czym prędzej wziąć korporanto na warsztat, bo to ułatwiłoby życie wielu ludziom na tej planecie. Ale pochylmy się nad przykładem życia wziętym. Na pewnym szkoleniu usłyszałam takie oto zdanie. Tu jest taki flowchart, który wyszczególnia poszczególne stepy. No ja po prostu wzięłam oddech i mówię tak. Jakiż znowu czart? Czy to jakiś jest słowiański demon zła? Czy to o tego czarta chodzi? I co to są za stepy? Czy to są stepy akermańskie? I czy ten słowiański demon zła wpłynął na suchego przestwór oceanu? I czy piekło go pochłonie? I od razu zwizualizowałam to sobie oczywiście. Właściwie mój mózg to sobie zwizualizował, bo jakże, że ja nie mam nad tym żadnej kontroli. Nie wiem, czy znacie taki zespół, Tenacious D. Oni mają taką piosenkę Tribute i w niej występuje właśnie taki szatan na środku drogi, który lekko płonie. I jak usłyszałam flowchart, to on momentalnie stanął mi przed oczami. No i teraz na żadnym kolu już nie mogę siedzieć spokojnie, bo jak ktoś mówi flowchart, no to ja widzę tego szatana i jest pozamiatane, nie? Już. Oj, dana, zobaczyłam szatana, nie? Bang. Na kolejnym szkoleniu zapoznawałam się z asortymentem mojej nowej firmy. No i tam dowiedziałam się, że produkty pakowane są w kit, który pakowany jest w fokę. No jak możecie się domyślić, mój mózg został rozjebany. Po prostu nastąpiła eksplozja w mojej czaszce. Pozostałości rozerwanego mózgu przykleiły się do jej ścianek i pomyślałam. Czy ten kit ma coś wspólnego z ludźmi kitowcami? Z Power Rangers? Go, go, Power Rangers! Kto pamięta, temu współczuję. To był postrach dzieciństwa. Ale zaraz pomyślałam o tym, że skoro ten kit jest pakowany w fokę, to czy foka jest odpowiedzią na zmartwienia Power Rangers? Czy oni przez ten cały czas mogli zabić ludzi kitowców foką? Mogli ich w ten sposób pokonać? Jakkolwiek by się miało to nie odbyć? Czemu dowiadujemy się o tym dopiero teraz? Tyle sezonów, tyle lat w takiej niewiedzy, w takim średniowieczu mentalnym. A wystarczyła jedna foka. A mamy nawet. Fokarium na Helu. No i tutaj oczywiście od razu przypomniała mi się historia z mojego dzieciństwa. Wyobraźcie sobie, na moim osiedlu był pewien ziomeczek, który wierzył głęboko w to, że jest czerwonym wojownikiem Power Rangers i że on ma moc. Potem zamknęli go w śmietniku i jak został uwolniony, to już nigdy tym wojownikiem nie był. Doznał najwyraźniej jakiejś przemiany duchowej, będąc zamknięty kilka godzin w tym kontenerze i po uwolnieniu twierdził, że jest Jezusem. Zbudował sobie krzyż z patyków i wspinał się na osiedlowy nasyp, który oczywiście z jego perspektywy był ogromną górą i mówił, że wchodzi na Golgotę. Także tyle mam do powiedzenia w odpowiedzi na to, że rzekomo ideologia LGBT jebie młodym ludziom w głowach i jest zagrożeniem dla ich zdrowia psychicznego i rodziny. Jak się okazuje, Korporanto został stworzony również po to, by wytłumaczyć rzeczy niewytłumaczalne. W jednym z niezliczonych procesów, które obowiązują w mojej korporacji, pojawia się taki step akermański pod nazwą, bardzo tajemniczą, commit. I zastanawiacie się zapewne, po co jest commit? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Tak oczywista, że wręcz zaskakująca. Commit jest po to, żeby się skomitować. Czyli z cyklu jest jak jest, na chuj drążyć temat. Korporanto jest tak oczywiste, że nie wymaga żadnych wyjaśnień. To jest po prostu stan umysłu. Imponuje mi również to, jak inni uczestnicy tej farsy porozumiewają się ze sobą i najwyraźniej oni się rozumieją, z jakiegoś niewytłumaczalnego dla mnie powodu. Pozwolę przytoczyć sobie wymianę zdań, a właściwie luźnych myśli i spostrzeżeń z ostatniego kola. Proszę, wywiązała się taka rozmowa. Jeżeli to jest Free Months, to Free Months to jest Free Months. Oczekiwałam, że po tej odkrywczej wypowiedzi zapadnie taka niezręczna cisza. Ale skądże znowu? Odbiorca komunikatu odpowiedział. No tak, słusznie. To zapisz proszę to pytanie. Ja sobie myślę, czy tam było pytanie? Gdzie ukrył się znak zapytania? Najprawdopodobniej na marynarce człowieka zagadki z Batmana. Innego wyjaśnienia po prostu nie ma. W ogóle zauważyłam też z przerażeniem, że w korporacji nikt nie wie, jakie nazwy noszą miesiące w języku polskim. Jak ktoś chce zakomunikować jakiś termin, jakiś okres czasu, używa do tego języka angielskiego. I tak oto na przykład mówi. Mam holidays w augustie. Weźcie mnie kurwa puśćcie. Najwyraźniej august brzmi lepiej niż sierpień. Niesie ze sobą jakiś taki ładunek profesjonalizmu. Podobny problem zaczyna dotykać również nazw dni tygodnia. I sam tydzień jako słowo też zanika w języku korporanto. Tam już jest tylko i wyłącznie week. Być może ma to jakiś sens, bo skoro i tak tydzień kończy się weekendem, to bądźmy konsekwentni. Niech week weekendem się zakończy. No i powiem Wam, że często gęsto w tej korporacji to się po prostu czuję jak Jacek Balcerzak w rozmowie z doktorem Prozakiem. Ona tka, on empel, kim oni są? No ale jak już o Jacku Balcerzaku mowa, no to zagrajmy w otwarte bierki, proszę Państwa. To nie jest tak, że tylko korporanto jest przyczyną niezrozumienia. Czasami nie rozumiemy naszego rozmówcy tylko i wyłącznie dlatego, że no ewidentnie nie nadajemy na tych samych falach. Oni o jednym, my o drugim. Punkt widzenia jest tutaj kluczem do rozwiązania zagadki. No i oczywiście nie jestem na tyle inteligentna, żebym to ja była odkrywcą tegoż oto fenomenu. Jakiś czas temu w Radiu Wawa pan Tomasz Łysiak prowadził audycję Detective Invective i tam właśnie obnażał problem niezrozumienia, problem kognitywizmu językowego. I tak na przykład pewnego dnia zadzwonił do okulistki w Zakopanem, gdyż czuł potrzebę zgłoszenia się na badanie dna oka. Co się stało? Wybrał się z rodziną na wakacje do Zakopanego, poszedł z dziećmi na wycieczkę do Morskiego Oka. No i dzieci jak to dzieci, nie? Chciały do wody. Zaczęły włazić, a że tam jest głęboko, no to on się wystraszył. Pobiegł za gówniakiem, żeby go wyłowić, no i tutaj spotkało go nieszczęście. Z kieszeni wypadł mu iPhone S4, który jeszcze spłacał, bo wziął go na raty. No i gówniaka wyłowił, ale iPhone'a już nie. No i dzwonił właśnie do tej okulistki, żeby pomogła mu przeprowadzić badanie dna oka morskiego i być może znaleźć ten iPhone, no bo szkoda telefonu, nie? Dobry nowy telefon. Kiedyś zadzwonił też do zakładu reakcji jądrowych. Odebrała kobieta, więc lekko zmieszany poprosił o to, czy mógłby rozmawiać z jakimś mężczyzną. No niestety żadnego pod ręką nie było, ale pani zaoferowała pomoc. Zapytała, co się stało. No i się okazało, że detektyw Inwektyw miał reakcję, jak zobaczył Pamelę Anderson w telewizji. I od kilku dni ta reakcja nie schodziła. Zadzwonił zatem do zakładu reakcji jądrowych, bo tylko tam mogli go ocalić. Czyż nie? No i jeżeli myślicie sobie teraz, dobra, to jest tylko ustawka, takie rzeczy na co dzień się nie dzieją, to ja wam tutaj właśnie mówię, że jesteście w błędzie. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu rozmawiałam z moją matką i opowiedziała mi ona następującą historię. Jak to do urzędu miejskiego w mojej rodzinnej miejscowości wdarł się petent. Wdarł się, ponieważ z uwagi na epidemię koronawirusa urząd jest zamknięty oczywiście. Nie ma zgody na bezpośredni kontakt z petentami. Ale petent był przebiegły. Ominął ochronę i wdarł się do urzędu, by znaleźć urzędnika, który będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie nurtujące go pytania. W ogóle powodzenia z tym życzenia, no ale spoko. Ważne, że próbował. Niestety na korytarzu złapała go urzędniczka. To nie była moja matka, od razu mówię. No i między państwem wywiązała się taka oto rozmowa. Oburzona urzędniczka zapytała. Jak pan tutaj wszedł?
Na nogach.
Kto pana wpuścił?
Nikt mnie nie zatrzymał.
No kurwa, jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, co to jest prawdziwy tag life, no to proszę. Tupak został oficjalnie zdetronizowany.
Ale żeby nie było, pamiętam taką historię sprzed kilkunastu lat, jak siedziałam z moimi rodzicami przy popołudniowej kawce i oglądaliśmy sobie MTV. Leciał tam wtedy teledysk Black Eyed Peas, Shut Up. I moja matka, nie znając języka angielskiego, zapytuje mojego ojca. A co to znaczy?
Na co mój ojciec?
Zamknij się, moja oburzona matka.
No wiesz, sam się zamknij.
No i sobie pogadali, nie? Jak ślepy z głuchym o kolorach. Powiem wam, że ja próbowałam również alternatywnej metody komunikacji. Próbowałam porozumiewać się graficznie. Natomiast moje wysiłki również spełzły na niczym. Z powodu pracy z domu musimy się dziennie meldować naszym menadżerom na komunikatorze, że żyjemy, dobrze się czujemy i będziemy tego dnia pracować. A przynajmniej udawać. Codziennie piszę to samo, a to akurat był piąteczek, więc pomyślałam sobie, a, zaszaleję. Przetestuję teorię na temat porozumiewania się graficznego. Wysłałam jej zatem gifa z dwoma salutującymi minionkami, Stuartem i Bobem. Na co ona mi odpowiedziała, czy jest nas dwóch? Powiem wam szczerze, że w głębi duszy liczyłam, że po tym gifie nie wywiąże się między nami konwersacja. No ale jak się okazało, byłam w błędzie. Stwierdziłam, że skoro już zaryzykowałam, powiedziałam A, to pora powiedzieć i B. Zatem odpisałam, że owszem, mam rozdwojenie jaźni, to jest nas dwóch. Jeżeli myślicie, że na tym rozmowa się skończyła, to jesteście w błędzie. Parada żenady była kontynuowana. Moja pani menadżer zapytała mnie, czy to oznacza, że jestem jak Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Na co wysłałam jej gifa z muszkiem i pinkim, że mam rozdwojenie bardziej w takim klimacie. No i tutaj nastąpił szachmat, proszę państwa. Na to już odpisała tylko, okej. I nie rozmawiałyśmy już więcej tego dnia. Więc poniekąd uznałam to za mój sukces. Potrzebne były dwa gify i dwa retoryczne pytania, żebyśmy się zrozumiały. Ale doszłam też do takiego wniosku, który jest poniekąd pokrzepiający, rzekłabym, że z tym korporanto i z tym nadawaniem na innych falach to jest trochę tak, że to wciąż pozostawia jakiś margines do porozumienia się. Można coś wykombinować, dojść do jakiegoś względnego porozumienia. Ale czasami jest tak, że na naszej drodze spotykamy ludzi, którzy mają zupełnie inny stan umysłu. To są jednostki wybitne i z nimi porozumieć się nie sposób. No i przykładem takiej jednostki jest oczywiście Violetta Kubasińska z kultowego serialu Brzydula. A propos, jakbyście jeszcze nie słyszeli, telewizja TVN zapowiedziała wielki powrót Brzyduli jesienią tego roku, kiedy myśleliśmy, że już nic gorszego nas nie spotka w 2020. A tu proszę, taka niespodzianka. Violetta, jak zapewne już wiecie, słynęła z wielu bardzo ekscentrycznych powiedzonek. Violetta była jedną z tych osób, które używały słów, związków frazeologicznych i powiedzeń, których znaczenia zupełnie nie rozumiały. Ale nie rozumiały też tego, że nie rozumieją, więc jakby żyły w przekonaniu, że są genialne. Takich ludzi jest dużo, dlatego o tym właśnie mówię. Violetta stworzyła zatem swój własny język, swój własny sposób porozumiewania się. Żeby rozgryźć jej intencje, trzeba było znać kod, którym się posługiwała. I powiem wam, że przy odrobinie wytrwałości jest to do osiągnięcia. Także jeżeli macie w swoim otoczeniu jakąś osobę, która przekręca wszystkie związki frazeologiczne i nie ma absolutnie pojęcia, jak posługiwać się poprawną polszczyzną, nie ustawajcie w wysiłkach. I na pociechę przygotowałam opis Violetty w jej własnych słowach. Violetta K. jest jak radziecka ruletka. Nigdy nie wiadomo, kiedy wystrzeli. Przez wiele lat miała japonki na oczach, aż wreszcie dotarło do niej, że trzeba pić żelazo, póki gorące. I powstała. Jak sfinks z popiołów. A że przed kamerą czuła się jak ryba w galarecie, to harowała jak dzika mrówka, by zostać celebrytką i nieść kaganiec oświaty pod strzechy. Ale jak to w światku showbizu bywa, cała jej robota psem obudę. Po tym, jak nie udało jej się zdemontować plotki, że rzekomo zostawiła żelazko na gazie i doprowadziła do tragicznego pożaru apartamentowca w centrum Warszawy. Na szczęście sprawiedliwości stało się zadość, bo jak mówi stare słowiańskie przysłowie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom. Violetta została ostatecznie oczyszczona z zarzutów sfrustrowanych hejterów i kamień spadł jej z nerki. Chciałam powiedzieć, że zazdroszczę wszystkim, którzy mają w swoim otoczeniu taką prywatną Violettę, bo naprawdę jest to ubaw w ciapki, jak to mawiała Marysia. Za inną odmianę stanu umysłu, który utrudnia nam porozumiewanie się, można uznać wysoką wrażliwość. Tak zwany piękny umysł. To są osoby twórcze, kreatywne, artystycznie uzdolnione. Jedną z tych osób jest na przykład Magda Gessler. Pani Magda w jednym z odcinków Kuchennych Rewolucji wymyśliła nazwę dla restauracji pod cielakiem. Oczywiście wystrój lokalu musiał być związany z jego nazwą. Dlatego też pani Magda stwierdziła, że będzie blado-lawendowo, żeby mieć poczucie, że jest się na łące, na której pasą się cielaki. No i są osoby, które to zrozumieją, a są osoby, które jakby to powiedział Leroy, cielaki, podobnie jak gołębie, też srają. I dla tych osób pozostanie już tylko i wyłącznie niesmak. Jeżeli wierzyć baśniom, bajkom i legendom, to ponoć w każdej wieży uwięziona jest księżniczka. No i tak sobie pomyślałam, jaka księżniczka mogłaby być uwięziona w wieży Babel? No i spadła na mnie odpowiedź jak grom z jasnego nieba. Zapisałam się na kurs online, który prowadzi profesor z Uniwersytetu Virginii i nosi ona imię Jel Gruszka Cocaine. Przypadek? Nie sądzę. No i uznałam, że pani Gruszka Cocaine zostanie księżniczką naszej wieży Babel, bo tak pięknego pomieszania z poplątaniem języków w żadnym nazwisku jeszcze nie widziałam. Imieniu zresztą też. Mianuję ją zatem patronką językowego niezrozumienia. Jak myślałam o tym odcinku, to naszło mnie też takie przemyślenie, że nie wiadomo, czy za parę lat my w ogóle jeszcze będziemy ze sobą rozmawiać. A jeżeli będziemy, to w jakim języku? Czy nasz ojczysty język przetrwa tę próbę czasu? Tego nie wiem. Zdecydowałam się natomiast na bardzo odważny krok. Stwierdziłam, że dla potomnych, nie moich oczywiście, ale waszych, jaka że jestem wspaniałomyślna, po prostu szok, uczczę wierszem korporanto. Być może ktoś kiedyś pochyli się na poważnie nad tym fenomenem, tak jak my niegdyś pochyliliśmy się nad hieroglifami. No kto wie? Kto wie? A zatem dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem i wybrali się na studia językowe, ballada o korpo. Rzecz to iście niesłychana. W całym korpo poszła fama, że HR-y śpiewają, programiści klękają, cuda, cuda ogłaszają. Flowchart złowieszczy, co od treści aż trzeszczy, wyszczególnił poszczególne stepy, jak osiągnąć wielkie rzeczy. Czyli w skrócie KPA-je. Mózg po prostu w poprzek staje. Trzeba się zaangażować i dane do SAP-a spuszować. Nie będzie wakacji w augustie, ani w septemberze. Sukces sam się z siebie nie bierze. Dodatkowe transakcje ranuje kto może? Dopomóż nam wszechmogący korpo Boże. Nieważny ład, nieważna struktura, byle wypchana treścią była chmura. Jakość nie ma znaczenia, to ilość stanowiska zmienia. Gratulują sobie managiery, jakie to mają zajebiste systemy, jakie to wszystko zautomatyzowane. Będą headcounty redukowane. A tymczasem gdzieś w paralelu kopiuje załoga dane w Excelu. Z zakładki do zakładki, z arkusza do arkusza, powoli uchodzi z nich dusza. Bo to nigdy nie zaszkodzi, jak się backup jakiś zrobi. Lepiej dobrze się przygotować i biurka do kartonu nie musieć pakować. Zatem menadżerów pożądanie wzbudza risków flagowanie, a natarczywa eskalacja to prawdziwa biurowa atrakcja. Biegnie szczurek po timeline'ie, myśli tylko o deadline'ie, ciemno ma już przed oczami, ledwie przebiera łapkami. Timeline różami nie jest usłany, co najwyżej milestonesami. Jak zdoła dobiec do mety, dostanie wełniane skarpety, za zasługi i oddanie ze wzruszenia sercem ustanie. Wtem krzyknie menadżer, o rety! I zapomni o szczurku niestety. Pochowają biedaka w skarpecie i zastąpią nowym śmieciem.